Alicja Somolewicz-Jeglicka i audycja Sposób na rodzinę. Dzisiaj będziemy opowiadać o rozpoczynającym się jutro tygodniu małżeństwa. Ze mną Kasia i Maciek Michałowscy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tydzień małżeństwa w tym roku pod hasłem bliskość w codzienności. Czyli co?
Właściwie bliskość w codzienności to jest taki owoc nie przypadku, tylko owoc pracy i takiej codziennej życzliwości, codziennego przebaczania sobie. I to jest właśnie taki słodki owoc. Bliskość to jest słodki owoc.
Tak, bliskość się buduje właśnie takimi drobnymi rzeczami w codzienności.
Czy my zapominamy o tej bliskości właśnie w codzienności? Tylko właśnie przy okazji walentynek, przy okazji jakichś urodzin. Wtedy pamiętamy?
Albo świąt.
Albo świąt, no.
Myślę, że tak. Myślę, że takie codzienne życie tak bardzo jest szybkie, tak bardzo zabiegane, że zapominamy o tych najbliższych osobach, tak jak o żonie, o mężu, o dzieciach. Po prostu pędzimy, ciągle pędzimy.
No właśnie wtedy nie słuchamy siebie, tylko słuchamy tego szumu z zewnątrz i możemy zapomnieć o sobie nawzajem i się po prostu niechcący zranić bez pretekstu.
Albo oddalić po prostu.
Albo oddalić. Mhm.
To jak dbać o tą bliskość? Co robić? Na co zwracać uwagę, żeby cały czas była?
Chyba zaczynać, no dobrze, dzień po prostu. Wydaje mi się, że chyba to jest dobre. W ogóle tak się mówi o tym, że fajnie jest pomyśleć dobrze o kimś, prawda? Że budzimy się rano, żeby nie mieć tych myśli, ojej, tam co trzeba zrobić, ale może dobrze, życzliwie pomyśleć o współmałżonku. I to jest jednak wybór, to jest jednak decyzja. No i ta kawka, nie?
Właśnie o tym chciałem powiedzieć, że czasami to coś zrobić, czyli obudzić się i pomyśleć, aha, moja żona lubi kawę, jak się obudzi, więc zrobię jej kawę.
Tak, dziękuję ci bardzo za kawki.
Bliskość w codzienności. Dlaczego akurat taki temat na ten rozpoczynający się tydzień małżeństwa?
Wydaje mi się, że ze względu na to, że jesteśmy tak bardzo zajęci, zalatani i nie patrzymy na siebie wzajemnie i może to jest taka okazja do tego, żeby nie tylko, może to będzie czas rozpoczęcia czegoś, że w tym tygodniu małżeństwa, jakieś małżeństwo przyjdzie na jedną z randek proponowanych tam w tym programie wiele możliwości i coś zacznie. Tak właśnie chcemy, żeby to nie było tylko na chwilę, tylko żeby to trwało w codzienności.
Te randki, te spotkania, te propozycje rozpoczynają się jutro i później trwają aż do tych walentynek. Potrzebujemy takich kopniaków, można powiedzieć, takich wydarzeń, żeby nas mobilizowały do czy to wspólnego spędzania czasu, czy to właśnie zatrzymania się.
No fajnie by było, żebyśmy nie potrzebowali takich kopniaków, tylko rzeczywiście w codzienności o tym myśleli. I na przykład my zachęcamy małżeństwo, bo pracujemy z małżeństwami, więc zachęcamy, żeby randkowali regularnie. Minimum raz w miesiącu. Fajnie było jakby raz w tygodniu. Mm-hmm. Tak jak przed ślubem, przed formalizacją tej relacji często pary randkują regularnie, tak później często zapominają o tym. Jak już jest ślub i ta codzienność właśnie to zapominają, więc my zachęcamy do takiego regularnego randkowania.
No i właśnie ten tydzień małżeństwa, dlatego też tak się angażujemy w to, żeby ten tydzień małżeństwa jakoś tak ruszyć, żeby ruszyć te pary, bo czasami faktycznie może być to taki impuls, że jednak zobaczą chociaż nawet inne pary, że które przyjdą na to wydarzenie i zobaczą, ojeja, tu jest więcej osób, że nie tylko my jesteśmy sami. Może tym też się zachęcą, że po prostu fajnie, że nie trzeba nic robić bardzo dużego, że to może być coś prostego, coś takiego, właśnie może jakaś kawiarnia, może jakiś taki czas i to może być takim właśnie fajną inspiracją.
Angażujecie się też i pracujecie z różnymi małżeństwami. Na co narzekają małżeństwa? Czego im brakuje? Z czym mają problemy?
No właśnie często słyszymy, że tej bliskości brakuje. Albo komunikacji brakuje. Że nie ma tego takiego spotkania się, żeby się wysłuchać wzajemnie. Mm-hmm. Żeby skoncentrować się, odłożyć wszystkie inne rzeczy, social media, jakieś rachunki do płacenia, jakieś zakupy do zrobienia, tylko usiąść i wzajemnie się posłuchać.
Nie? Ja czasami myślę sobie o tym też, że jest taki, no, ten ból, nie? Że każdy nosi ten swój ból, koszula bliższa ciału i wiesz, mój ból jest większy niż twój ból, nie? I to jest tak trudno, no ciężko jest odejść od tego, że jednak, no, mnie bardziej boli, czy ciebie boli, jakoś może też porozmawiać troszeczkę o tym, co tam cię boli, gdzie. Więc to jest te wyzwania do słuchania. Wiecie, my dużo mówimy, dużo się dużo też tych komunikatów do nas dociera, dużo się mówi, a mniej się słucha, więc chyba pytania, no to jest to, że tak ludzie narzekają na to, że nie są wysłuchani, że są zalatani, że ich boli tu czy tu. Mm-hmm. No.
Nie pytam, jakie rady dajecie, ale jakie wskazówki albo jakie takie przyrządy dajecie małżeństwom, żeby one ruszyły dalej? Są pewnie jakieś takie, które częściej się pojawiają.
No na pewno to, pamiętasz Maciek, że to jest takie odkrywcze dla ludzi, że małżonek jest darem dla mnie i to jest coś takiego, że nie jest moim wrogiem i to chyba jest taki game changer dla osób, które są w małżeństwie, że nagle mówią, o jeny, no ale przecież my nie powinniśmy walczyć ze sobą, tylko mówić i myśleć o tym, że ta osoba druga, która jest inna bardzo często, no bo już nawet płeć nas dzieli, okazuje się, że może być darem dla mnie, czyli ja mogę zrozumieć inną przestrzeń, mogę zrozumieć, to jest jakaś wartość dodana do mojego życia i to, że człowiek to jakby no, odkryje, czy jakoś zdecyduje, że tak będzie myślał, bo wydaje mi się, że to leży w kierunku decyzji, już może być pomocne, prawda?
Tak, ja bym dodał, że to, co Kasia mówiła na początku, że bliskość nie jest dziełem przypadku, tylko to wymaga konkretnych, intencjonalnych działań. I podajemy zawsze taki przykład małżeństwom, że małżeństwo jest jak ogród. Że jak się nic nie robi, to tak jak ogród zarasta, tak małżeństwo po prostu zarasta. Są chwasty, nie ma bliskości, nie ma relacji. Że trzeba pracować. Tak jak w ogrodzie, ogrodnicy wiedzą, że trzeba codziennie pracować. Całym rokiem pracować, żeby były piękne kwiaty, piękne owoce i warzywa. Więc podobnie jest w małżeństwie. To jest codzienna. No może to nie jest ładne słowo, ale praca. Mm-hmm. Trzeba wkładać wysiłek, żeby ta relacja dobrze funkcjonowała.
I widać efekty.
Wtedy tak.
Wtedy tak.
Takim pierwszym krokiem, tak jak już mówiliśmy, może być udział w tygodniu małżeństwa i w różnych propozycjach, które są przygotowane. I o tym porozmawiamy już za chwilę po krótkiej przerwie.
Najlepsze po pomorskie.
No to doszliśmy do ratusza.
No to 40 metrów dalej, ratusz głównego miasta, serce naszego Urbs.
No tu moglibyśmy leżeć faktycznie i patrzeć.
Tak, i tu faktycznie zdarzają się takie zajęcia edukacyjne, kiedy osoby leżą na podłodze i podziwiają obrazy umieszczone na suficie. Historia jest taka sama, znaczy w 1943 roku te eksponaty, te dzieła uznano za takie, które kwalifikują się do zabezpieczenia i do wywozu poza miasto, więc wszystkie te obrazy, w tym zwłaszcza te na stropie, zdemontowano.
To są oryginały czy nie?
Tak. Tu wszystkie obrazy są oryginalne. Przede wszystkim, kiedy wchodzimy tutaj tak za pierwszym razem, to uderza nas przepych. Mhm. Uderza nas te złoto, złocenia, zdobienia.
Wykorzystany każdy fragment.
Tak, każdy fragment mieni się swoimi kolorami, ale dlatego, że to była wielka sala rady, czyli tutaj obradowali rajcy, tutaj przyjmowano poselstwa, tutaj przybywali królowie.
Czyli musiało być na bogato.
Musiało być na bogato, ale też musiało być z przekazem, bo tak jak dwór Artusa ma swój przekaz ideologiczny, tak samo swój przekaz ideologiczny ma ta wielka sala rady, która jest trochę mała, ale okej, jest wielka, bo była druga mniejsza. Mało z Państwa sobie zdaje sprawę, że to, co tutaj widzimy, jakby sposób tego przedstawienia nawiązuje do Pałacu Dożu w Wenecji. Bo na początku XVII wieku delegacja mieszczan gdańskich wyruszyła do Wenecji. I tam podziwiała perłę południa, perłę Morza Śródziemnego, jakim było to miasto portowe i handlowe. Widzieli przepych, widzieli bogactwo.
I chcieli to samo w Gdańsku.
I chcieli to samo w Gdańsku. Ale jak głosi gdańska dewiza odważnie, rzec z rozwagą, zrobili to po swojemu. Ściągnęli artystów z Flamandii, z Holandii. No i oni dostali wszyscy zadanie jedno. Uczynić tę salę piękną, ale żeby to było podobnie tak jak w Wenecji. Podobny styl. Więc stąd ten przepych. I tu w tej sali, poza tymi wszystkimi obrazami, znajduje się ten, który o Gdańsku mówi wszystko. Ten, który dla Gdańska pozornie powinien być nawet ważniejszy niż sąd ostateczny, bo on mówi, jacy jesteśmy, dlaczego to miasto jest wyjątkowe, dlaczego to miasto jest tak duże, jakie ono ma znaczenie w ogóle dla całej wspólnoty.
To pewnie ten środku, na środku.
Tak. Więc widzimy rękę trzymającą uskrzydlony ratusz głównego miasta. Czyli...
Faktycznie.
Tak jest. Czyli nad miastem przede wszystkim w pierwszej kolejności czuwa Bóg. To miasto jest osadzone na kolumnach, na fundamentach, które to miasto trzymają. Ale najciekawsze rzeczy dzieją się już troszeczkę niżej.
Jest... Statki?
A właśnie. Statki i nie tylko.
O, ludzie.
Ludzie też i to nawet cały tłum. No to jest już przedstawienie miasta portowego, miasta handlowego. I całą tę kompozycję spina rzeka płynąca troszeczkę tak niezgodnie z mapami, ale bardzo w pobliżu dworu Artusa. Po prawej stronie tego obrazu są góry i jest jakiś taki zamek na wzgórzu. To Wawel. W 1608 roku to jeszcze była stolica. Płyniemy sobie rzeką, którą jest Wisła, dopływamy sobie do Gdańska, są przedstawienia szkód, różnego rodzaju jednostek wodnych przewożących towary. Dopływamy do dworu Artusa, mijamy go troszeczkę, okej, Wisła uchodzi hen do morza. Jest taki drugi, troszeczkę mniejszy zameczek, to twierdza Wisłouście.
Wow, ale połączenie.
Ładne połączenie, prawda? To jest apoteoza łączności Gdańska z Rzeczpospolitą, czyli ona już przedstawia wizję miasta działającego w szerszym systemie.
Co nas może tak zaskoczyć, jak patrzymy na ten obraz?
Tak. Nie wiem, czy możemy w nim o tym powiedzieć, bo czy audycja leci o godzinie 22 albo po?
To tym bardziej mnie zaciekawiło.
Aha, no dobrze, ale to nie jest aż tak szokujący szczegół. To znaczy, jeżeli państwo spojrzycie na ten obraz, przede wszystkim na okręty, to zobaczycie, jak dużo tam jest bander innych krajów, tak?
Znaczy, aha, mamy... tu widzę, tak? Te flagi?
Tak, tak, tak. Mamy te flagi, tak patrzymy sobie na te jednostki, spoglądamy na dół tego obrazu i widzimy bogate, tętniące życie. A to tutaj jacyś trubadurzy na piszczałkach przygrywają, a to tu się spotykają ludzie różnych kultur. Jest nawet Sarmata stykający się tutaj z panem ubranym bardzo tak zachodnio, tak? Ściskają sobie ręce, dokonują jakiejś wymiany handlowej. Po prawej stronie mamy zwierzątka, mamy jakiś dworek, pasące się krówki. Okej, okay. I to wszystko jest taka sielankowa wizja. Jest nawet Merkury, który tutaj nad kupcami patronuje i doradza im w transakcjach. Ma tutaj te takie skrzydlane obuwia, tak? Mm-hmm. No, ale jest taki jeden element na tym obrazie, który bardzo lubimy. I chyba podejrzewam, że jak to powiemy w radiu, to państwo będziecie kojarzyć tylko ten obraz przez pryzmat tej jednej scenki.
Albo specjalnie tutaj przyjdą słuchacze, żeby je obejrzeć.
Ryzykujemy?
Ryzykujemy.
Okej, no to jeżeli mamy ryzykować, to spoglądamy sobie od tego dworu Artusa, od tego no, szarego, stosując 16 podstawowych kolorów, które facet jest w stanie rozróżnić, od tego dużego szarego budynku patrzymy na pierwszą i drugą kondygnację. Po lewej stronie jest rząd dwóch okien kwadratowych.
Tak.
Jeżeli uważnie spojrzymy pomiędzy tą pierwszą a drugą kondygnacją, i spojrzymy poza obrys fasady budynku, to zobaczymy takiego małego pana.
Tego po lewej stronie? Nie.
Tak, tego po lewej stronie. Taki no. Mały pan w takiej sugestywnej pozie. No nie było wtedy toalet takiego sensu stricte, miejsc, w których można byłoby załatwić potrzebę pożądaną ustronnie. Znaczy funkcjonował ten system. Ale w przypadku, kiedy takiej toalety nie było, no załatwiano te potrzeby po prostu na otwartym, świeżym powietrzu. Ale co jest ciekawe, to jeżeli spojrzymy od tego pana jeszcze bardziej na lewo, to zobaczymy innych, którzy leżą, odpoczywają i jeszcze, nie daj Boże, coś tam sobie gotują.
Faktycznie.
No, jest taka scenka rodzajowa, nie?
Dlaczego taka scenka rodzajowa na takim obrazie, w takim miejscu?
Dlatego, że takie było życie. Proste. Obrazy, zwłaszcza te, mają... to do siebie i są o tyle ciekawe, że one troszeczkę nie pudrują tej rzeczywistości, nie cukrują, tylko przedstawiają świat takim, jaki go człowiek widzi, a to jest nawet jeszcze kwestia taka, że takie elementy też czasem umieszczano po prostu dla co bardziej bystrych obserwatorów.
Czyli warto na dłużej tutaj przyjść i się faktycznie przyjrzeć.
Tak, powinniście państwo w ogóle, czy staliście w kolejce porozumienie sztuki, czy nie. Ja sam się troszeczkę przyznam, że należę do tej drugiej kategorii. powinniście przyjść do muzeum i nawet sobie tak na te obrazy czasem wnikliwie popatrzeć. Nie bójcie się zapytać nas tutaj w muzeum, jaka jest historia tego obrazu albo co on znaczy, bo wam to po prostu opowiemy. Nie ma większego kłopotu. Czasem można kupić przewodnik po muzeum, można przyjść na zajęcia różnego rodzaju, które tutaj prowadzimy i dowiedzieć się po prostu o tych obrazach czegoś więcej. A dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy być dumni z naszej lokalnej wspólnoty, z jej historii, z tego dziedzictwa, które się tutaj znajduje, a przede wszystkim chcemy je pokazać komuś, kto z zewnątrz do Gdańska przybywa, to warto po prostu takie miejsce zwiedzić.
Z taką ciekawą historią.
A mamy ich tu znacznie więcej.
Najlepsze, bo pomorskie.